A naszym gościem jest wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Samaniuk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Kto odpowiada za to, że państwo przegrywa przed sądami kolejne sprawy w starciu z tymi Polakami, także przedsiębiorcami, którzy zostali ukarani przez sanepid za prowadzenie działalności na przykład gospodarczej mimo zakazu?
Panie redaktorze, rozumiem, że nawiązuje pan do pojedynczych sytuacji, które miały miejsce na szczeblu sądów administracyjnych i uchylenia decyzji związanej z nałożeniem kary na danego przedsiębiorcę.
Tak, na przykład sprawa fryzjera z Prudnika. Sąd w Opolu uznał, że nie można zakazać przedsiębiorcy prowadzenia działalności bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, bo potrzebna jest ustawa, żeby to w ogóle zrobić.
Tak jak powiedziałam na wstępie, to indywidualne przykłady, które pan redaktor tutaj przytoczył, których wyroki zapadły na poziomie sądów administracyjnych, to nie jest jeszcze ostateczny wyrok w tym trybie. Pytanie, kto za to odpowiada? Panie redaktorze, żyjemy w demokratycznym kraju, w którym mamy trójpodział władzy. W ramach tego trójpodziału władzy funkcjonują poszczególne szczeble tej władzy i trudno mi się tutaj odnosić do tego wyroku sądu administracyjnego.
Ale to nie jest tylko jeden wyrok, pani minister. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie już całą serię tego typu wyroków wydał.
To są jednostkowe.
A te przepisy, które zostały zaskarżone, stworzone zostały przez rząd, pani minister, jeśli chodzi o trójpodział władzy.
To są jednostkowe przykłady, panie redaktorze. Skupiam się jako wiceminister w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii na instrumentach wsparcia dla gospodarki, która przeżywa trudny okres.
Jasne. Na okrągło możemy bardzo dużo poopowiadać, pani minister, ale ja bym chciał konkretnie. A jeśli chodzi o te przepisy, o które mówimy, to pytanie jest takie. Dlaczego rząd nie słuchał na przykład Rzecznika Praw Obywatelskich, który już wiele miesięcy temu mówił, że tak to się właśnie skończy, że tego typu zakazy powinny być wprowadzane nie rozporządzeniami rządowymi, tylko ustawami właśnie.
Rząd stara się słuchać wszystkich stron, nawet tych, które próbują doprowadzić do chaosu. Taką stroną jest opozycja i takie zdania również padają w przestrzeni publicznej.
A ja przywołałem Rzecznika Praw Obywatelskich, nie opozycję, panie minister.
Panie redaktorze, ale tutaj też możemy polemizować w kontekście Rzecznika Praw Obywatelskich i tego, jakie ma poglądy lub jaką formację wspiera. Natomiast odnosząc się do samego funkcjonowania rozporządzenia do 31 stycznia, wydaje się, że przy ponad 10 miesiącach walki z pandemią COVID-19 i temu, że wszyscy podchodzimy solidarnościowo zarówno do Narodowego Programu Szczepień, jak i do odpowiedzialności za siebie, za swoje środowiska, jak i odpowiedzialności gospodarczej, to rozporządzenie powinno być wystarczającym
wydaje
dokumentem.
Wydaje się,
który...
powiedziała pani minister i to jest chyba klucz do tego, co pani powiedziała. Olga Samaniuk jest naszym gościem. Pani minister, ile firm w całej Polsce zdecydowało się otworzyć swoją działalność wbrew zakazowi stworzonemu
przez
rząd?
Panie redaktorze, wydaje się i jest taki dokument jak rozporządzenie, które funkcjonuje do 31 stycznia. Jesteśmy na chwilę przed dodatkowymi informacjami ze strony prezesa Rady Ministrów, jak ten ewentualnie potencjalny...
O tym za chwilę, pani minister, ale pytanie padło zupełnie inne, konkretne. Ile firm zdecydowało się otworzyć działalność wbrew temu rozporządzeniu?
Panie redaktorze, zgodnie z informacjami i raportami, które są przedkładane cyklicznie na rządowych zespołach zarządzania kryzysowego, mówimy o 150-200 po tym weekendzie obiektach gospodarczych, które zdecydowały się na otwarcie. Jest to odmienna liczba niż ta wskazywana przez izby i stowarzyszenia, chociażby z branży gastronomicznej.
Tak, one mówią o 20 tysiącach tego typu lokali czy działalności.
Proszę, panie redaktorze, pamiętać, że gastronomia może funkcjonować na zasadach żywienia na wynos i rozumiem, że tutaj w kontekście tej liczby mówiliśmy również o restauracjach, które po prostu funkcjonują z jedzeniem na wynos.
Jasne, a ta liczba 150-200, jeśli chodzi o rządowy zespół zarządzania kryzysowego, w jaki sposób została ustalona? Jak państwo tę liczbę ustalili?
Panie redaktorze, mamy wojewódzkie sanepidy, mamy również organy kontrolne w MSWiA, które tę sytuację na bieżąco monitorują i to jest raportowane również na bieżąco. Przedsiębiorcy są ci, którzy proponują lub chcą się otwierać lub dokonują takiej decyzji, są w ten sposób kontrolowani. No i również, tak jak zapowiadaliśmy jako Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, te podmioty, które zdecydowały się na otwarcie lub dalej sukcesywnie będą się na te otwarcia decydować pomimo funkcjonującego rozporządzenia, będą wyłączone z pomocy zarówno tarczy branżowej, jak i tarczy PFR-u finansowej 2.0.
I tu konkretne pytanie, bo zastanawiam się nad tym, czy jeśli taki przedsiębiorca zostanie ukarany przez sanepid, a potem sąd tę karę uchyli, to będzie mógł skorzystać z pomocy w tarczy branżowej czy finansowej?
Panie redaktorze, ciężko mi na takie przykłady odpowiadać, bo to chyba jest jednak przyszłość, a nie teraźniejszość.
Nie, to już mamy się dzieje, panie minister.
Na razie mamy do czynienia z sądami administracyjnymi, które wydają w tym trybie wyroki. Proszę, abyśmy poczekali cierpliwie do ostatecznych wyroków w tych sprawach, ale również skali tego, jeżeli chodzi o cały kraj.
No nie, ale państwo się nie zastanawiali nad tym, jak to będzie wyglądało?
Panie redaktorze, bardzo przepraszam, nie mam też, nie dysponuję taką ilością czasu, aby móc poświęcać go na kompetencje innych organów, innych ministerstw, które współpracują w ramach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Bardzo chętnie z panem redaktorem porozmawiam o tarczach finansowych i wsparciu.
Nie, panie minister, przed chwilą pani powiedziała coś, do czego się próbuję odnieść, bo to pani przed momentem jako wiceminister rozwoju pracy i technologii powiedziała, że ktoś, kto nie przestrzega tych reguł, będzie wyłączony z pomocy rządowej w ramach tarczy branżowej czy finansowej. Więc dopytuję panią jako wiceministra rozwoju, jakie są reguły? Czy jeśli sąd uchyli taką karę nałożoną przez sanepid na przedsiębiorcę, który obejdzie obostrzenia, to tenże przedsiębiorca będzie nadal wyłączony z pomocy w ramach tarczy?
A ja panu redaktorowi odpowiadam, że współpraca w rządzie polega również na podziale kompetencji wewnątrz współpracy międzyresortowej i Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii, oprócz tego, że poinformowało przedsiębiorców, że z tej pomocy nie będą mogły dane podmioty i obiekty gospodarcze skorzystać, równolegle do tego tworzy również narzędzia pomocowe dla tych przedsiębiorców, których mogę liczyć w tysiącach, którzy z tej pomocy skorzystają i będą działać zgodnie z funkcjonującym rozporządzeniem.
Nie jest to odpowiedź na moje pytanie, ale nie będę się upierał, bo i takiej nie uzyskam. Pójdę dalej. Panie minister, czy otwarcie galerii handlowych od 1 lutego jest już przesądzone?
Trudno mi mówić o rzeczach przesądzonych, gdyż informacje na ten temat przekażę prezes Rady Ministrów jutro lub pojutrze na specjalnej konferencji temu poświęconej. My z premierem Jarosławem Gowinem rekomendujemy już od kilkunastu dni, aby z dodatkowym reżimem sanitarnym i z protokołami bezpieczeństwa, które były aktualizowane przez moją osobę wraz z biznesem przez ostatnie dni, zostały wprowadzone, a sprzedaż detaliczna i handel uruchomiony. Oczywiście mówimy tutaj o protokołach bezpieczeństwa, które tworzyliśmy w ubiegłym roku, które również funkcjonują jako zaktualizowane i z dodatkowymi obostrzeniami dotyczącymi chociażby metrażu danego pomieszczenia, powierzchni, liczby osób przebywających.
Okej, panie minister, ale tu pytam, proszę pozwolić, żebyśmy zdążyli jeszcze w tej części rozmowy. Czy jeśli byśmy otworzyli galerie handlowe, bo mówi o tym także wicepremier Gowin, pani szef, to ma na myśli także to, że powinny być otwarte te miejsca, gdzie możemy zjeść coś w galerii handlowej, w tych przestrzeniach gastronomicznych, w centrach handlowych, one mogłyby także działać?
Panie redaktorze, innym tematem jest otwarcie gastronomii, innym tematem otwarcie sklepów. Proszę pamiętać, że transmisja pozioma wirusa COVID-19 lubi niestety zamknięte pomieszczenia, kumulacje na dłuższy czas dużej liczby osób. Stąd decyzja, jeśli chodzi chociażby o części wspólne, wyspowe w galeriach handlowych czy restauracje, na ten moment nie była analizowana, jak również samo otwarcie centrów handlowych. Tutaj decyzja nie zapadła w 100%.
Rozumiem, ale jeśli w ogóle o czymś możemy myśleć, o czymś myśleć, to otwieramy sklepy, na przykład z odzieżą w galeriach handlowych, a nie całe galerie.
Naturalnie otwieramy te pomieszczenia, w których nie dochodzi do kumulacji dużej liczby osób na dłuższej perspektywie czasowej.
Wiceminister Rozwoju Pracy i Technologii jest naszym gościem, Olga Semeniuk. Przenosimy się do internetu, tam jesteśmy wciąż, na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Polecamy się. Pani minister, czy rząd bierze pod uwagę wariant otwarcia hoteli, no nie na 100%, ale może na 50% albo na 25% w najbliższym czasie?
Panie redaktorze, mamy ten komfort jako Polska, że dzisiaj mamy nieco ponad 2000 osób zakażonych koronawirusem. Patrząc na sytuację w Europie, na Niemcy, Czechy, Słowację, ale również na dzisiejsze doniesienia, nie wiem czy pan redaktor słyszał, co się dzieje, jeśli chodzi o Włochy, o Radę Epidemiczną przy premierze Włoch, która zapowiada, że bez całkowitego twardego lockdownu, który będzie trwał 3-4 tygodnie, sytuacja związana z drugim szczepem z Wielkiej Brytanii czy z RPA może być nie do opanowania. To samo dzieje się we Francji. Mamy godziny policyjne również w poszczególnych tych krajach wprowadzone.
W takim razie pytanie, dlaczego my chcemy otwierać galerie handlowe za chwilę?
Polska ma ten komfort, że mamy ustabilizowaną sytuację, jeśli chodzi o wzrost zakażeń. Panie redaktorze, odsyłam tutaj do wyników z ostatnich kilku tygodni. Jest to liczba cały czas nieprzekraczalna, jeśli chodzi o wahania, więc mamy to pod kontrolą.
Natomiast, to w takim razie, to proszę pozwolić, pani minister.
Ta kontrola, ale panie redaktorze, pozwoli pan, że dokończę. Ta kontrola związana jest z wprowadzonymi przez pana premiera Mateusza Morawieckiego bardzo drastycznymi restrykcjami, właśnie chociażby w kontekście gospodarki kilkanaście tygodni temu. Właśnie przez to w lockdownach poszczególne gałęzie gospodarcze występują. Ale podchodzimy również odpowiedzialnie do obecnej sytuacji. Jest to kontrolowany optymizm, który nie zakłada pełnego otwarcia gospodarczego. Przygotowujemy różne estymacje w oparciu również o opinię Rady Epidemicznej, która zbiera się cyklicznie i przedstawia te wyniki badań premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.
To konkretne znów pytanie. Mam nadzieję, że konkretna także odpowiedź. Bo w listopadzie, pamiętam doskonale, pani też to pamięta, rząd przedstawiał progi etapów i zasad bezpieczeństwa. I według nich narodowa kwarantanna miała obowiązywać, gdy średnia dzienna liczba zachorowań w ciągu 7 dni będzie na poziomie 27-29 tysięcy. Obecna średnia z ostatnich 7 dni to jest jakieś 5,5 tysiąca, czyli Polska powinna być w żółtej strefie. Dlaczego rząd nie stosuje się do tych zasad, które wtedy nam zaproponował i na które się z nami umówił?
Panie redaktorze, już odpowiadam. To pytanie pojawia się bardzo często wśród dziennikarzy. Odpowiedź jest bardzo prosta. Przygotowując estymację i oś czasu, na której przedstawialiśmy różne warianty, różne strefy, jak również ten etap narodowej kwarantanny, zakładaliśmy tylko i wyłącznie sytuację wewnątrz kraju. Biorąc pod uwagę to, że pojawił się drugi szczep SARS-CoV-2 w Wielkiej Brytanii, w RPA i patrząc na to, jakie są wskaźniki dziennych zachorowań w Wielkiej Brytanii powyżej 60%, panie redaktorze, biorąc pod uwagę również to, jak szaleje ten wirus w całej Europie, musieliśmy wprowadzić restrykcje, czego skutkiem dzisiaj jest ponad 2000 zakażeń, a nie ponad 60 tysięcy zakażeń. Wydaje się, że te decyzje, które zostały wprowadzone, jak również zerwanie tak naprawdę harmonogramu prac, które został przedstawiony kilka miesięcy temu, poskutkował tak naprawdę polepszeniem wydolności służby zdrowia i ochroną życia i zdrowia Polaków.
Pani minister, szef resortu zdrowia powtarza, że restauracje są na szczycie, jeśli chodzi o miejsca, gdzie ryzyko zakażenia koronawirusem jest największe. Wskazuje też na siłownie i na kluby fitness. Kto przygotował dla rządu ekspertyzy, które mówią o tym, że te miejsca rzeczywiście są na szczycie tej piramidy niebezpiecznych dla nas miejsc?
Panie redaktorze, od tego jest sztab ludzi, nie tylko wewnątrz kraju, ale również są to różnego rodzaju estymacje zagraniczne. Mówimy tutaj chociażby o Instytucie Kocha, czy badaniach takich, które do nas wpływają. Doskonale pan redaktor wie, że bardzo często w przestrzeni publicznej na ten temat wypowiada się profesor Horban.
Tak, i wiem, co mówi pani minister nawet, to proszę pozwolić. Pan profesor Horban powiedział to publicznie w mediach. Dlatego zamknęliśmy restaurację, że ludzie się na weselach zakażali. Pamiętam tę wypowiedź, bo była dla mnie wstrząsająca.
Panie redaktorze, ale czy dla pana wstrząsający jest fakt, że transmisja pozioma wirusa następuje w tych miejscach, w których dochodzi do kumulacji dużej liczby osób w zamkniętych pomieszczeniach?
Wesele to nie restauracja, pani minister, to jest zupełnie inna sytuacja.
Ale panie redaktorze, czyli pan wchodzi do restauracji, przebywa tam 5 minut z zakrytą maseczką, nie siada przy stole, nie spożywa posiłków, nie rozmawia z przyjaciółmi. Tak mam to rozumieć? To tylko w trybie jedzenia na wynos. Natomiast jeśli chodzi o przebywanie ludzi w restauracjach, to zazwyczaj spotykamy się w celach towarzyskich w dłuższej perspektywie czasowej i właśnie takie miejsca służą niestety transmisji poziomej, która po 11, po 10 miesiącach trwania pandemii COVID-19 nie jest jeszcze w pełni do zdiagnozowania. Doskonale pan redaktor również wie, że są różne gremia naukowców, które przedstawiają różnego rodzaju badania i estymacje i myślę, że na pewno o tym wirusie będziemy mogli rozmawiać w perspektywie kilku lat.
Ale właśnie dzisiaj o te badania i estymacje, jak pani mówi, pytam, bo chciałbym się dowiedzieć od kogoś z rządu, kto podpisuje się pod tymi dokumentami, które państwo biorą pod uwagę, kiedy podejmują konkretne decyzje, na przykład dotyczące restauracji. Bo gdy dziennikarze pytają o to, pani minister, i pani to sama odnotowała, że to pytanie często pada, to są odsyłani do konkretnego artykułu w czasopiśmie Nature odnoszącego się do badań amerykańskich. I pytanie jest takie, czy możemy jeden do jednego porównywać sytuację w Stanach Zjednoczonych z sytuacją w Polsce? Możemy?
Panie redaktorze, jeśli chodzi o porównywanie jeden do jednego, to na pewno są obszary, w których możemy takie porównanie robić, ale są takie obszary, w których ten wirus jednak, tak jak już doskonale wiemy z przestrzeni publicznej, mutuje, są różne odmiany tego szczepu i on funkcjonuje niestety w różnych krajach w inny sposób.
Czy ktoś w Polsce zbadał? Pani minister, nie odpowiada pani na pytanie, a ja będę je ciągle powtarzał, dopóki nie uzyskam odpowiedzi, bo chciałbym się dowiedzieć, czy w Polsce ktoś sprawdził na twardych danych, danych, na przykład sanepidu, ile osób zaraziło się koronawirusem w restauracjach, żebyśmy mieli polski ogląd tej sytuacji.
Panie redaktorze, to ja mam do pana pytanie. Pacjent idzie do szpitala, kieruje się na SOR, przedstawia swoje objawy, mówi, że bardzo się źle czuje, robiony jest test, okazuje się, że COVID-19, robiony jest wywiad środowiskowy, gdzie ta osoba przebywała i de facto przebywała w kilku lub w kilkunastu miejscach, w których do tego zarażenia mogło dojść. Dlatego decyzją polskiego rządu wyłączamy gospodarczo, co jest bardzo trudną decyzją, bo wiąże się również z rekompensatą finansową, wiąże się z wielkimi środkami finansowymi, które są kierowane do przedsiębiorców. Zamykamy te części gospodarki, które mogą doprowadzać do sytuacji, która może się wymknąć spod kontroli. I pokazywane w ostatnich tygodniach wyniki dotyczące liczby Polaków, którzy zarażają się SARS-CoV-2, COVID-19, pokazują jednoznacznie, że to były dobre decyzje, bardzo trudne, bo rekompensata finansowa dla przedsiębiorców na ten moment sięgająca powyżej 170 miliardów złotych, jak również inne instrumenty wsparcia doraźne, jak i te finansowe instrumenty zwrotne, które przygotowujemy, jak chociażby Nowy Ład, cały program gospodarczy, który ma, jego zadaniem jest tak naprawdę pobudzenie i nadanie odporności polskiej gospodarce, to działania, które podjęliśmy właśnie po to,
świetnie,
aby pani
minister,
zdrowej gospodarce...
Nie biegnijmy za szybko, pani minister, nie, bo poruszyła pani mnóstwo wątków i wydaje mi się, że należy się naszym słuchaczom wyjaśnienie, chociażby tego. Użyła pani argumentu, który jest dość dla pani wygodny, ale wydaje mi się, że niecelny. Ten o pacjencie, który mógł być w przeróżnych miejscach. Pamiętam moment, w którym dyskutowaliśmy o weselach i wtedy Ministerstwo Zdrowia ustami pana ministra Kraski w rozmowie ze mną potrafiło konkretnie wskazać, ile osób w Polsce zaraża się koronawirusem na weselach właśnie. W przypadku restauracji ale, nie mamy takiej odpowiedzi, a argument, że taka osoba mogła być w przeróżnych miejscach, oczywiście mogła być na zakupach, w kościele, na targu i tak dalej, i tak dalej. Tego argumentu zawsze będziemy mogli użyć, kiedy będzie nam wygodny, a kiedy nie, to będziemy go pomijali. Pytanie, które sobie zadaję także, pani minister. Dlaczego na przykład, jeśli chodzi o galerie handlowe, w których dzisiaj jest w miarę spokojnie i pusto, na przykład sklep z winami może być otwarty, a sklep z elektroniką nie.
Panie redaktorze, jeszcze raz podkreślam swoją wypowiedź, już którą kilkukrotnie tutaj przedstawiałam. Miejsca, w których dochodzi do kumulacji dużej liczby osób, w której dochodzi do czasowego przebywania ludzi na jednej powierzchni, to są te miejsca, które postanowiliśmy jako rząd polski zamknąć.
Właśnie sklep z winami jest takim miejscem, gdzie nie ma dużo ludzi, rozumiem, więc tam możemy robić zakupy.
Pan redaktor teraz przedstawia znowu indywidualną sytuację związaną ze sklepem z winami, a ja mogę
konkretną
panu
sytuację
powiedzieć, że zgodnie z funkcjonującym rozporządzeniem w centrach handlowych są otwarte oczywiście sklepy spożywcze, drogerie, apteki po to, aby Polacy mogli zakupy pierwszej potrzeby realizować.
I tu nasi słuchacze pytają. Pytają o to, pani minister, dlaczego na przykład sklep z książkami jest otwarty w takim centrum handlowym, a sklep z ubraniami nie?
Zostały wprowadzone, panie redaktorze, zgodnie z rozporządzeniem, konkretne metraże powierzchni dotyczące tego, który sklep może funkcjonować. Powyżej jakiej liczby metrów kwadratowych, czy powyżej jakiej liczby osób przebywających w danym sklepie. I do tego rozporządzenia została dostosowana specyfika gospodarcza w kraju. Ja mogę oczywiście jeszcze, cofając się do pana słów dotyczących pana ministra Kraski, tylko odesłać do Ministerstwa Zdrowia, jeśli pan chce mieć, pan redaktor chce mieć konkretne liczby, w ile osób zaraża się w gastronomii, ile osób zaraża się w poszczególnych sklepach, właśnie do Ministerstwa Zdrowia. My jako Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim za zdrowie gospodarcze, które musi iść równolegle ze zdrowiem Polaków.
I o zdrowie gospodarcze dopytuje na przykład rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz, który pyta, dlaczego na przykład solaria mają być nadal zamknięte, bo odkrył rzecz bardzo interesującą i ciekawą, która na pewno panią zainteresuje. Otóż przygotowana była ekspertyza, opinia Krajowej Konsultant do Spraw Epidemiologii, która wskazywała w tym piśmie, że solaria w zasadzie mogą działać pod warunkiem, że będzie tam zachowany ścisły reżim sanitarny. Tej opinii, jak zauważa rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, nie dało się wyciągnąć z GIS-u przez 3 miesiące, a kiedy została już pokazana, to została w zasadzie anulowana.
Serdeczne pozdrowienia przede wszystkim dla pana rzecznika Abramowicza, a po drugie to oczywiście bardzo się lubimy z panem rzecznikiem i komentujemy różne rzeczy telefonicznie, więc jeżeli pan rzecznik ma pytania dotyczące funkcjonowania solariów, co już było przerabiane nie raz i niejednokrotnie na spotkaniach naszych branżowych, to chętnie chętnie skorzystam z takiej rozmowy telefonicznej. Jeszcze raz cofam się do tego, co mówiłam, panie redaktorze, i powtarzam jak mantrę. Miejsca, w których dochodzi do kumulacji, przemieszczania się, wykorzystywania części wspólnych przez społeczeństwo lub czasowego przebywania w tych pomieszczeniach, to te miejsca w gospodarce zostały zamknięte, czego efektem jest pod kontrolą i obniżona liczba osób, które chorują w Polsce na COVID-19, czego
widziała
nie możemy
pani
powiedzieć
te opinie krajowej konsultant do spraw epidemiologii?
Proszę jeszcze raz, panie redaktorze, nie dosłyszałam.
Czy widziała pani tę opinię krajowej konsultant do spraw epidemiologii, która napisała, co napisała?
Opinii codziennie, pan mówi o jednej opinii, możemy teraz rozmawiać, możemy się po programie zdzwonić i porównywać sobie opinie, które pojawiają się na przestrzeni innych gremiów i innych środowisk. Panie redaktorze,
nie śmiałbym pani czasu po programie
wirus,
zajmować, pani minister, absolutnie, bo wiem, że wiele
ja
obowiązków
jestem dostępna, także jeżeli
po pani
chce pan
stronie.
Redaktor porozmawiać, to możemy chętnie taką rozmowę o stanie epidemii.
Nie odkładajmy tego na później, rozmawiajmy teraz, bardzo konkretnie i nie przeciągając.
Rozmawiam.
Więc
ja
odpowiadajmy na pytania redaktorze. I będziemy wszyscy zadowoleni, a przede wszystkim nasi widzowie i słuchacze. Na przykład przedsiębiorcy. Z południa Polski. 1 lutego mówią, że ruszają stoki w Wiśle. Mówią, nie możemy dłużej czekać. Tak właściciele stacji narciarskich w Wiśle właśnie przekonują. Czy Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii widzi powody do tego, żeby od 1 lutego stoki narciarskie były nadal zamknięte?
Panie redaktorze, odpowiadając na to pytanie i trochę tak w kontrze do tego, co pan redaktor przedstawił a propos tego buntu przedsiębiorców, którzy jednak chcą się otwierać, czy stoków narciarskich, czy firm właśnie turystycznych, które chcą się otwierać od 1 lutego, ja mogę powiedzieć o tych firmach, które naprawdę codziennie wykorzystują instrumenty rządowego wsparcia
finansowego. Panie minister, proszę na pytanie odpowiedzieć. Będziemy szczęśliwsi wszyscy, naprawdę. Proszę uwierzyć.
Ale proszę naprawdę tutaj wsłuchać się, że to, że pan przedstawia jednostkowe przykłady, niekoniecznie ma odbicie w rzeczywistości w skali ogólnej kraju.
Nie, pytanie brzmi, czy ministerstwo widzi powody do tego, żeby stoki były dalej zamknięte? To tylko tyle.
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii jako rzecznik przedsiębiorców zawsze znajdzie powód do tego, aby ta gospodarka była uwolniona, ale pamiętamy, że zdrowa gospodarka to przede wszystkim zdrowe społeczeństwo i od tego jest Rada Epidemiczna. I takie decyzje zapadają w gremium Rady Ministrów i Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
No ale jeśli z jednej strony wicepremier Jarosław Gowin mówi nam o tym, że możemy otworzyć galerie handlowe i nie widzi powodu, żeby je dalej po 1 lutego trzymać zamknięte, no to pytanie, czy jest jakiś powód, który państwo widzą,
oczywiście,
jeśli chodzi o stoki narciarskie?
Oczywiście, chociażby efekt spadku mobilności w społeczeństwie. To jest jeden z takich narzędzi, które jest brane pod uwagę. Natomiast ta decyzja jeszcze dotycząca tego, jakie rozporządzenie będzie funkcjonowało po 31 stycznia, nie zapadła. Też nie jestem osobą do tego upoważnioną, aby przedstawiać tutaj poszczególne tego etapy. Proszę o cierpliwość. Na pewno to lada dzień nastąpi jutro lub pojutrze.
Przyznaję, że nie rozumiem. Ten efekt mobilności mnie intryguje. To znaczy, jeśli otworzymy galerie handlowe i ruszymy do tych galerii handlowych, to ta mobilność nie będzie niebezpieczna, a kiedy otworzymy stoki, to ona będzie niebezpieczna?
Panie redaktorze, a widzi pan różnicę pomiędzy wyjazdem do centrum handlowego, które mieści się 5 kilometrów od miejsca pana zamieszkania, a różnicę pomiędzy tym, że wybierze się pan do hotelu w południowej Polsce na wypoczynek kilkudniowy? Bo ja tę różnicę widzę i wydaje się, że też tutaj reakcja na to jest jednoznaczna.
Pytanie o hotele, ale o stoki tym razem. O stoki pytałem i widzę różnicę, no bo właściciele stoków powiedzą, panie minister, bo właściciele mówią, właściciele stoków.
Jeśli wyjeżdża na stoki narciarskie, to nie na jeden dzień, tylko na jakąś dłuższą perspektywę wypoczynku. No tak się wydaje, że do tej pory tak to funkcjonowało.
Czyli dla państwa jest oczywiste, że jeśli otworzymy stoki, to także hotele. Tu jest system naczyń połączonych, bo to wcześniej takie oczywiste nie było.
Panie redaktorze, za wcześnie, aby o takich decyzjach mówić. Te decyzje zapadną w ciągu najbliższych dni, zostaną przedłożone przez prezesa Rady Ministrów, ale ja tę różnicę, o której panu przed chwilą mówiłam, czyli różnica pomiędzy 5 kilometrami do centrum handlowego, a wyjazdem na stok narciarski czy do hotelu, jednak tę różnicę bardzo wyraźnie
wśród listów słuchaczy i pytań, które się pojawiają, jest i takie, dlaczego z państwowej pomocy wykluczone są firmy, które powstały w 2020 roku? Chodzi o to porównywanie wyników i obrotów rok do roku.
Panie redaktorze, tarcza PFR-u 2.0 finansowa na poziomie 20 miliardów złotych, jeśli chodzi o wsparcie teraz w tym okresie jesienno-zimowym, to środki finansowe, które muszą być notyfikowane przez Komisję Europejską. Tak samo instrumenty, tak samo kryteria. tych instrumentów i kryteriów różne kraje korzystają w różnym zakresie. My braliśmy pod uwagę oczywiście spadek przychodów, oczywiście przede wszystkim listę kodów PKD działalności gospodarczej, jak również spadek przychodów w danej działalności. Jeśli przedsiębiorca decydował się na to, aby na przykład w drugiej połowie 2020 roku założyć taką działalność gospodarczą, jednak spróbować na rynku funkcjonować w tym takim nowym, w nowej architekturze gospodarczej, no to również zakładamy, że nie jest w stanie upadłości. Dla nas najważniejsze, aby ratować te firmy, które przez pandemię, która trwa już od ponad 10 miesięcy, po pierwsze notowały bardzo duże spadki przychodów, po drugie mają problem z utrzymaniem i ochroną miejsc pracy.
Ale ktoś, kto założył, pani minister, ktoś, kto założył restaurację czy kawiarnię w marcu czy kwietniu, on może być też dzisiaj w absolutnie czarnym dole, ale nie może porównać wyniku finansowego marzec do marca. Ja dobrze to rozumiem.
Panie redaktorze, ten tryb rozciągłości mógłby trwać do dzisiaj. Chociażby miesiąc temu, jeśli firma by taki obiekt gastronomiczny otworzyła, no to też gdybyśmy nie zawęzili tych ram czasowo również do środków finansowych, którymi dysponujemy, to moglibyśmy naprawdę ten worek cały czas rozwiązywać i szukać tam nowych podmiotów, które z tej pomocy mogą skorzystać. Kryteria są po to, aby dostosowywać je do potrzeb przedsiębiorców, a te kryteria są opracowane właśnie dzięki rozmowom i dialogu, który prowadzimy z przedsiębiorcami.
I one się nie zmienią, mimo tych głosów, które się pojawiają i pytań,
które
się pojawiają.
Panie redaktorze, ciężko mi stawiać werdykt dzisiaj tutaj i mówić, że na pewno się nie zmienią. Staramy się sukcesywnie, jestem w stałym kontakcie z PFR-em, z panem prezesem Pawłem Borysem. Staramy się na bieżąco reagować i elastycznie do tego, na co mamy wpływ i również wchodzić w dialog z Komisją Europejską i tutaj rozszerzać tę pomoc, chociażby w kontekście tarczy branżowej ustawy sejmowej udało nam się rozszerzyć o 6 kodów z działu turystyka wsparcie dla przedsiębiorców.
Pani minister, czy ozusowienie, oskładkowanie umów o dzieło i umów zlecenie jeszcze w 2021 roku jest możliwe?
To pytanie bezpośrednio do Ministerstwa Finansów i myślę, że tutaj temat w ogóle ozusowienia, jak również do pani minister Marleny Maląg bezpośrednio, to są te dwa podmioty, które myślę, że mają największą wiedzę w tym zakresie, o które pan redaktor pyta.
Przypomnę, że rozmawiam z wiceminister między innymi pracy, rozwoju i technologii Olgą Semeniuk, więc jako wiceminister pracy z całą pewnością jest pani tym tematem zainteresowana. A pytanie brzmi tak, czy Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii popiera pomysł, aby umowa zlecenie i umowa o dzieło była oskładkowana?
Panie redaktorze, to są pytania, które powiedziałam, wychodzą poza zakres moich kompetencji i chciałabym, żeby odpowiedź, której pan redaktor i nasi słuchacze oczekują, była odpowiedzią, która spłynie właśnie ze strony Ministerstwa Finansów, czy chociażby Ministerstwa Rodziny. Jeśli chodzi o nasz resort i to, co pan redaktor podkreślił, oczywiście dział praca został włączony po zmianie funkcjonowania tego resortu, ale odpowiedź na to pytanie powinna być kierowana do osób, w których zakresie i kompetencji należą te działy.
Ale dobrze wszyscy wiemy, że Ministerstwo Rozwoju jest jednym z tych, który odpowiada za to, jak funkcjonuje nasza gospodarka, a to, czy umowy będą oskładkowane, jest jednym z bardzo ważnych czynników sytuacji na rynku, nie tylko pracy, ale na rynku w ogóle. Więc nie wydaje mi się, żebym kierował,
spróbuję
dokończyć, pani minister, żebym kierował to pytanie do niewłaściwej osoby, będę się upierał.
To jest bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie, które powinno być ponowione przez pana redaktora do właściwych osób, w zakresie których kompetencji ten temat się znajduje.
No pani, jak rozumiem, nie ma kompetencji w tym zakresie.
Ale Ministerstwo Rozwoju...
Pani minister, proszę nie wprowadzajmy naszych widzów w błąd. Dobrze wiemy, że każde ministerstwo ma prawo zabrać głos w przypadku ustaw, które w rządzie powstają.
Przykładem ostatnio jest
ustawa, którą bardzo szybko przez Sejm przeszła, ustawa o służbie dyplomatycznej. Wtedy akurat wicepremier Gowin był jednym z tych, którzy mocno głos zabierali, krytykując jej zapisy. Więc wydaje mi się, że akurat ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych jest tą ustawą, którą Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii na pewno się zajmuje w pracach rządowych. Ale oczywiście jestem tylko dziennikarzem, który nie wie, komu pytania zadaje. Ale a propos spraw, które dotyczą gospodarki i rozwoju, ale nie są z waszym resortem bezpośrednio związane, pani minister. Bo Raport Najwyższej Izby Kontroli pokazuje, że w 2019 roku wskaźnik sprawności postępowań sądowych w Polsce pogorszył się o 38% w stosunku do roku 2015. Czy jeśli ktoś myśli o uruchamianiu w Polsce działalności gospodarczej, to te wyniki go pani zdaniem zachęcają do tego, żeby uruchamiać własną działalność gospodarczą?
To znowu, panie redaktorze, wyrywkowy komponent działu i Ministerstwa Sprawiedliwości. Ja mogę powiedzieć tylko, że jako Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii prowadzimy wszystkie działania, chociażby te związane z cyfryzacją i z automatyzacją, z portalem biznes.gov.pl, który funkcjonuje, który odciąża przedsiębiorców, który pozwala im składać w wersjach elektronicznych różnego rodzaju wnioski, jak również uzyskiwać informacje na temat tego, jak wygląda sytuacja chociażby w bilansie CIDG, nowych działalności gospodarczych, tych zawieszonych. Także ten system jest bardzo transparentny. Przygotowujemy również tarczę prawną, której zadaniem głównym będą uproszczenia dla przedsiębiorców i pracowników w tym czasie postpandemicznym.
Panie minister, no skoro jest tak wspaniale i świetnie, to pytanie, dlaczego jest tak fatalnie, że prawie o 40% przez 4 lata rządów Zjednoczonej Prawicy tempo postępowań sądowych w Polsce spadło. To są rządy
tego
rządu.
A widział pan redaktor dzisiaj słupki procentowe dotyczące wydajności przemysłu w Polsce rok do roku, miesiąc do miesiąca?
Wspaniale, ale nie o to pytam, pani minister. Pytam o postępowania sądowe.
No to dobra informacja kontra zła informacja.
Ale pani minister, proszę wybaczyć. Od podawania dobrych informacji mają państwo...
Nie,
pani minister. Od podawania pięknych, wspaniałych komunikatów mają państwo
mównicę
sejmową, mają państwo konferencje prasowe, na które mogą zaprosić dziennikarzy. A wydaje mi się, że programy publicystyczne w mediach służą temu, żeby odpowiadać na pytanie dziennikarzy, bo dziennikarze taką mają rolę. Kiedy pytam o postępowania sądowe w Polsce, pani mówi o wskaźniku produkcji przemysłowej. Rzeczywiście odpowiedź na pytanie.
Kiedy pyta pani o postępowania sądowe, powinien pan mieć po drugiej stronie rozmówcę z Ministerstwa Sprawiedliwości. Wydaje się, że to by było wtedy faktycznie kierowane pytanie do właściwej osoby.
Nie, wydaje mi się, że doskonale wyjaśniłem, pani minister, intencję mojego pytania.
Pokazałam, intencją jest uproszczeń, które tworzymy dla przedsiębiorców, tym samym zachęcając ich do zakładania nowych działalności gospodarczych.
Rozumiem, ale czy pani, rozmawiając z kolegami z rządu, z Ministerstwa Sprawiedliwości na przykład, dopytuje, dlaczego tak źle to wygląda?
Nie miałam okazji ostatnio rozmawiać z kolegami z Ministerstwa Sprawiedliwości, bo zajmuję się dialogiem z przedsiębiorcami i z branżami. Interesują mnie tu i teraz instrumenty wsparcia dla gospodarki.
No tak, postępowania sądowe, które się wloką, to nie jest coś, co musi panią interesować. Oczywiście. Wiceminister Rozwoju Pracy i Technologii Olga Semeniuk była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze.